Czcigodny Książę Biskupie Łukaszu, drodzy bracia kapłani, siostry i bracia, także zgromadzeni, złączeni z nami duchowo za pomocą mediów, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Gdy dzisiaj tutaj gromadzimy się w domu świętego Józefa, aby modlić się za rodziny, ale też pytać, jak odkrywać radość miłości w małżeństwie i rodzinie. Powinniśmy też zauważyć, że prawdziwa radość zawsze rodzi się z powodu bliskości Pana Boga. A życie człowieka nabiera sensu tylko w perspektywie zbawienia. Aby zatem zbawienie mogło się w nas realizować, Ojciec Święty, Amoris Laetitia, przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani, aby nieustannie dążyć ku temu, co nas przekracza w tym pokonywaniu naszych ograniczeń. A każda rodzina powinna żyć tą nieustanną zachętą. Jest to zachęta do stopniowego rozwijania swojej zdolności do kochania. Okazuje się jednak, że nasze wysiłki w kierunku przemiany serca zdolnego do kochania Bożą miłością, te wysiłki owocne będą tylko wtedy, gdy sam Duch Święty je przekształci. Dlatego też nasze własne wysiłki i wysiłki duszpasterskie powinny zmierzać do spotkania z żywym Bogiem, objawionym nam w Jezusie Chrystusie. Patron dzisiejszego dnia, święty Filip Apostoł, kiedy tylko spotkał Jezusa, zaraz tą radością i tą radosną wiadomością podzielił się z Natanaelem. Znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Ale wobec jego sceptycyzmu dość stanowczo stwierdza: chodź i zobacz. To jest właśnie ten duszpasterski zabieg, ale też czynna ewangelizacja. Nie tyle idź i zobacz, ale chodź i zobacz. Zaprowadzić kogoś do Jezusa. Nasze poznanie Jezusa potrzebuje żywego doświadczenia. To jest też ta esencja duszpasterskiego działania. Takich samych słów, chodźcie, a zobaczycie, użył Pan Jezus do dwóch innych uczniów świętego Jana, gdy pytali go, gdzie mieszka. Ale poprzez wydarzenia opisane w wygłoszonej przed chwilą Ewangelii, jasnym się też staje, że święty Filip Apostoł wzywa nas do nawiązania bliższej relacji z Jezusem, wyrażającej się w uczeniu się Jezusa. A więc chodzi o słuchanie Jego słowa, nauczenie się stylu Jego życia, poznanie Jego piękna. A w rzeczywistości chodzi o pewną zażyłość z Jezusem, bo tylko wtedy, będąc blisko Niego, zdołamy zobaczyć, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. A widząc i znajdując Boga, odnajdujemy radość i prawdziwe życie. Taka nadzwyczajna relacja z Jezusem, dotycząca całej rodziny, czy też indywidualnego człowieka, staje się możliwa dlatego, że sam Pan Jezus dzisiaj w usłyszanym słowie bardzo wyraźnie deklaruje, że jest On drogą, prawdą i życiem. I to jest to wszystko, co jest nam potrzebne. Ja jestem drogą. Gdzie wiedzie ta droga? Stawia nam Chrystus przed oczy nasz ostateczny cel i przedstawia go jako dom, trwały i niezniszczalny. On nam do tego celu sam utorował drogę. Jest to dom Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest najlepszym przewodnikiem prowadzącym do Królestwa Niebieskiego. W gąszczu różnych dróg, które świat dzisiaj człowiekowi proponuje, wskazówka Chrystusa jest jedynym rozwiązaniem. Dobrze jest iść, jeśli się wie, dokąd się idzie. Jeśli się ma świadomość, kto nas oczekuje. Jezus uspokaja także nasze obawy. Niech się nie trwoży wasze serce. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Syn Jezus prowadzi nas do Ojca i objawia prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Ja jestem prawdą, mówi Jezus i wyjaśnia. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mego Ojca. Jezus jest doskonałym wyrazem Ojca. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Filip początkowo nie widział Ojca, chociaż miał przed oczami oblicze Ojca wyrażone w Synu. Ale zrozumiał, że wystarczy Jezusa poznać, obserwować Jego zachowanie, rozkoszować się Jego mądrością, by poznać przymioty Ojca. Jezus jest prawdą, bo miłuje nas, a miłość jest życiem samego Boga. Ta prawda wyzwala nas od kłamstwa i też ona daje nam życie. Ja jestem życiem, mówi wreszcie Pan Jezus. Jest życiem i obdarza ludzi życiem Bożym. Jak Ojciec ma życie w sobie, tak ma je i Syn i daje komu chce. Życiem, które prowadzi nas do wiecznego szczęścia. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano pod niebem ludziom żadnego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Zbawienie to udział w życiu Bożym, dostęp do życia, jakie trwa wewnątrz Trójcy Świętej. To wszystko, co słyszeliśmy od Pana Jezusa, otwiera przed nami piękną perspektywę, a jednak wyczuwamy pewien niepokój, bo jeśli nawet odnajdziemy i wejdziemy na tę jedyną drogę, to łatwo ulec różnym mirażom i zamiast wspinać się w górę, można zejść na manowce. Jeśli prawda wymaga poszukiwań, to kłamstwo podsuwane jest nam jak na tacy. Jeśli życie rozwija się powoli, to sprowokowana jakimkolwiek grzechem śmierć przychodzi bardzo szybko i niespodziewanie. Jako Polacy z wielkim niepokojem odkrywamy też nasze wady oraz u niektórych łatwość ulegania różnym złym ideom wyrażających się w przyjmowaniu sposobu myślenia dalekiego od Ewangelii. To powoduje narastający kryzys relacji międzyludzkich, co skutkuje głównie rozkładem właśnie małżeństwa i rodzin. Niestety widoczne są też zaniedbania więzi z Panem Bogiem i próby zagłuszania własnego sumienia. A wtedy religia staje się zbytecznym ciężarem, co prowadzi do praktycznego odrzucenia Pana Boga. Z tego powodu odrzucane są też przykazania Boże, a konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia tworzy mentalność o dopuszczalności wszystkiego, co tylko chwilowo człowiekowi się spodoba, a w tym także do eutanazji, do zabijania nienarodzonych. Oprócz trudności wewnętrznych, coraz bardziej doświadczamy również tych zewnętrznych. Dzisiaj świat niestety nie pomaga nam iść prostą drogą, by trzymać się prawdy i nie przyczynia się do wzrostu życia. My te zewnętrzne przeszkody wyraźnie widzimy w postaci tego wszystkiego, co możemy nazwać prześladowaniem Kościoła. Kościoła rozumianego w całej prawdzie, która mówi, że Kościół to Chrystus i my. Nie ulega wątpliwości, że za propagowaniem odwrotności Ewangelii stoi zawsze szatan, który jest odwiecznym wrogiem Boga, a w swojej nienawiści do Pana Boga i człowieka nie ustaje w próbach oderwania dzieci Bożych od jedności ze swoim Stwórcą. Dlatego nie tylko teoretycznie to wiemy, ale jesteśmy wewnętrznie przekonani, że jedynie wiara może przeprowadzić nas przez te zawirowania ziemskiego życia. Kościół, wierząc w Jezusa, Syna Bożego, odnajduje drogę do domu Ojca, poznaje prawdę o Bogu i uczestniczy w życiu samego Boga. A ponieważ ten skarb wiary nosimy w glinianych, to jest kruchych naczyniach, dlatego potrzebujemy pomocy. Pomocy w skutecznej ochronie wiary i związanych z nią wartości. To dlatego właśnie znajdujemy się dzisiaj w sanktuarium świętego Józefa, któż jak nie on potrafi skutecznie przyjść nam z pomocą, któż jak nie on ochroni w nas prawdziwy skarb. Pan Bóg zaufał świętemu Józefowi. Zasłuchany w słowo Pana, święty Józef chronił najcenniejsze skarby, które powierzył mu sam Bóg. Chronił Matkę Najświętszą i Mesjasza właśnie przed duchem tego świata i przed demonem. A było to możliwe dzięki jego sprawiedliwości. Dlatego i my jesteśmy przekonani, że tak jak wtedy Józef wywiązał się ze swoich zadań, tak teraz strzeże Kościoła, właśnie tego mistycznego ciała Chrystusa, ale strzeże też tego domowego Kościoła, gdzie tworzą się fundamenty wiary, rozwijane potem w życiu i wzmacniane sakramentami świętymi. Dlatego z ufnością myślimy o nim jako o tym, który jest opiekunem i orędownikiem. Trzeba modlić się o to orędownictwo, napisał kiedyś święty Jan Paweł II w Redemptoris Custos. Jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi, nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji. Siostry i bracia, Pan Bóg daje nam wystarczającą łaskę, ale pozostawia miejsce na współpracę. Nie zawsze jednak umiemy właściwie podjąć tę współpracę. Czasami zwycięża w nas duch tego świata. Czasami gubimy się, a czasami zbyt liczymy na siebie. Oczywiście konieczne jest dla nas życie sakramentalne, Ale może zdarzyć się, że dostęp do sakramentów stanie się utrudniony. Widzimy, jak choćby ostatnie wydarzenia związane z pandemicznymi obostrzeniami utrudniły korzystanie z sakramentów. Kiedyś spotkałem ludzi, którzy przez dziesiątki lat praktycznie nie mieli dostępu do kapłana, ale wiarę zachowali. Choć sąsiedzi ich wokół, koledzy i koleżanki ze szkoły, studiów, pracy, już nic o Panu Bogu nie wiedzieli. Zachowali wiarę, bo najczęściej ich babcie i dziadkowie modlili się i ich do modlitwy zapraszali. Co pozwoliło tym ludziom przechować wiarę? Ufność w Bożą opatrzność i modlitwa, najczęściej różańcowa. Dlatego już teraz musimy koniecznie uczyć się korzystania z takich środków wsparcia, które, można by powiedzieć, stale są niejako w zasięgu ręki. Zawsze takie nawyki będą nam potrzebne. W świętym Józefie odnajdujemy bardzo aktualny wzór do naśladowania. Pytamy zatem, które z cnót świętego Józefa powinniśmy sobie teraz, w tym czasie, mocno przyswoić. W tym dzisiejszym świecie, kiedy człowiek tak bardzo koncentruje się na sobie, na swoich zdolnościach, kiedy niestety niejednokrotnie ufa sobie bardziej niż Bogu, konieczna jest refleksja i akceptacja tej postawy świętego Józefa, gdzie widzimy jego całkowite zaufanie Panu Bogu, oparcie swego życia nie na sobie, ale na Panu Bogu, na Jego Słowie. Święty Józef jest milczący, ale uważny na słuchanie Słowa Bożego, nawet we śnie słucha. A Pismo Święte powie nam, że wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co się słucha, jest Słowo Boże. A zatem należy często brać do ręki Pismo Święte. To żywe Słowo Boga skierowane do nas. Patrzymy na świętego Józefa w różnych okolicznościach życia. On zawsze wypowiadał swoje fiat, jak Maryja. Matko Boża, niepokalana, święty Józefie, przeczysty stróżu Dziewicy Maryi i obrońco Syna Bożego, prosimy o tę zdolność umacniania swojego ducha i o zapał apostolski wzorem dzisiejszych patronów, świętego Jakuba i Filipa.